Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety od 14 do 16. Wy jesteście światłością świata i nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Pan Jezus jednym ciągiem mówi o soli i zaraz przechodzi do innego przykładu, do przykładu światłości, do przykładu światła. I kiedy Żydzi słuchali tego porównania, dla nich było jasne, że Pan Jezus mówił, że człowiek nie może być sam z siebie źródłem światła, tak jak księżyc nie jest źródłem światła sam z siebie, tylko świeci światłem odbitym ze słońca. Także dla nich było jednoznaczne, w tamtej kulturze to było jasne, że to nie chodzi o to, że oni jakieś światło są w stanie wyprodukować, ale że to światło, które mają świecić, jest światłem odbitym, światłem Boga, światłem Jezusa Chrystusa. Każdy Żyd znał Słowo Boże, znał Stary Testament i wiedział dokładnie, że Bóg w Starym Testamencie mówił do Izraela i mówił, że wy jesteście moją światłością. I mówił do Izraela, że wy będziecie światłością dla pogan, że Izrael, naród izraelski miał być światłością dla pogan. W jakim sensie światłością dla pogan? Niesienia Ewangelii. My tak teraz to nazywamy, to jest termin nowotestamentowy, niesienia Ewangelii, ale to chodziło o tym, że Izrael miał składać cały czas świadectwo o Bogu innym narodom. Przez Izrael inne narody, narody pogańskie, które nie wierzyły w jedynego prawdziwego Boga, Jahwe, miały uwierzyć, że Jahwe jest Bogiem. Nie tylko dla Izraela, ale także dla wszystkich. I oni dokładnie wiedzieli, bo znali proroctwa Izajasza. Bo przez proroka Izajasza Bóg mówił do Izraela, że wy jesteście światłością moją. Wy jesteście światłością dla pogan. I żaden Żyd nie pomyślał o sobie w sensie dumy i pychy, że no, to ja teraz mam w sobie tyle energii, jakieś takie dynamo, że gdzieś tam pracuje to wszystko i ja świecę, i wszystko widać we mnie. Każdy Izraelita wiedział, że źródłem tej światłości jest Bóg. Bóg, tylko Bóg jest źródłem światłości. On może tylko odbijać, być odbiciem tego kim jest Bóg. Kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, On był tą prawdziwą światłością. I to zwiastowanie, które słyszeliśmy od Pana Jezusa, to zwiastowanie, które było słyszane przez ludzi za czasów Jezusa, było następującej treści. I mamy to zapisane w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, werset 5. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego, które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. W Bogu nie ma żadnej ciemności. W Bogu jest światłość. Wszystko jest jasne. Wszystko jest klarowne. Tam, gdzie był Bóg, tam była światłość, tam od razu była światłość. I kiedy czytamy o stwarzaniu świata, to pierwszego dnia co Bóg uczynił? Pamiętacie? Uczynił światłość. Otworzycie pierwszą księgę Mojżeszową, to tam znajdziecie, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I później drugi werset mówi, że ziemia była pustkowym i chaosem i ciemność była nad otchłanią. A Boży Duch unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił wtedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Tutaj musimy zawsze pamiętać, że Biblia mniej więcej jest chronologiczna, ale nie zawsze, bo Stary Testament zaczyna się od opisu stworzenia świata fizycznego, A gdy otworzymy pierwszy rozdział Ewangelii Jana, to tam czytamy: na początku było Słowo. Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. A więc Ewangelia Jana mówi o czymś, co było wcześniej, o świecie duchowym, o tym, co było u Boga. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, tym Słowem jest Jezus. A więc Ewangelia Jana wychodzi wcześniej niż Stary Testament. Tu podałem taki przykład, żebyśmy nie zawsze patrzyli, że tak jak czytamy kolejne, to jest chronologia, bo ktoś kiedyś zarzucił, że Bóg coś stworzył, wszystko było bardzo dobre, a ta ziemia była pustkowym i chaosem. I była ciemność, a więc Bóg stworzył ciemność. To nie jest tak. Wszyscy bibliści uważają, że ten opis pomiędzy wersetem i drugim należy włożyć opis, który mówi o upadku Lucyfera. O strąceniu Lucyfera, anioła światłości, na ziemię, za jego pychę, za jego dumę, za dumę, za przeciwstawienie się Bogu. I wtedy, ponieważ w ten sposób wtedy rozumiemy, że Bóg nie jest twórcą chaosu, Bóg nie jest twórcą ciemności. Otchłań powstała, czyli ta kraina ciemności, po to, by tam znalazł się Lucyfer, by tam znalazł się diabeł i jego aniołowie, nie ludzie. I właśnie tutaj ten opis wtedy pasuje. I Bóg powiedział, kiedy zaistniała ta ciemność, niech stanie się światłość, bo Bóg nie chciał pozwolić, by ciemność panowała na świecie. By to wszystko, co miało być dalej tworzone, cała przyroda, zwierzęta i wreszcie ludzie, poruszali się w ciemności, żyli w ciemności. Ponieważ Bóg sam jest światłością, nie ma w nim żadnej ciemności. On powiedział, niech stanie się światłość. I ta światłość się stała. I Bóg rozdzielił światłość od ciemności. Mówi, że nie może być światłość i ciemność w jednym miejscu. To, co jest światłością, jest Jego. Ponieważ Bóg jest światłością, to wszystko to, co jest światłością, musi być oddzielone od świata ciemności, od świata diabła, od jego królestwa, od Lucyfera. I Bóg to wszystko porozdzielał i nazwał, że światłość to jest dzień, a ciemność to jest noc w sensie fizycznym. I zarówno dzień, jak i noc rządzi się swoimi prawami. Dzień jest dniem aktywności ludzkiej, pracy, szkoły, różnego rodzaju zajęć. Noc jest po to, by wyłączyć nasz umysł, szare komórki, by ciało odpoczęło, by po prostu spać. Oczywiście są zawody, które muszą non-stop pracować, ale ja mówię o takim prawie, wiecie, takim prawie Bożym, jak to ma być. Że noc jest od spania, prawda, a dzień jest od wszelkich różnych aktywności. Jeżeli coś jest pomieszane ze względu, prawda, różnych dyżurów i tak dalej, no to my wszystko rozumiemy. I Bóg widział, że światłość była dobra, i ta światłość nie miała nic wspólnego z ciemnością. I kiedy patrzymy na Boga, który jest światłością, od samego początku Bóg objawiał się albo w ogniu, albo w płomieniu, w krzaku gorącym, by pokazać, że tam, gdzie jest On, Tam jest światłość. I kiedy Bóg nakazał Mojżeszowi zbudować przybytek, w miejscu świętym był ustawiony świecznik, podobny do tego, tylko większy, wykuty z jednego kawałka złota, i na świeczniku były ustawione lampy. Lampy, które symbolizowały Bożą obecność. I tam, gdzie Bóg, tam jest światłość po prostu. I to jest właśnie ta cecha Boga, cecha naszego Pana, Stwórcy niebios i ziemi. I kiedy czytamy o Panu Jezusie w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, to czytamy w 9 wersecie, że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ewangelia Jana 1:9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. To jest mowa o Panu Jezusie. Tak jakby Bóg scedował cały swój atrybut tej światłości, tego światła na swojego Syna. I ta światłość przyszła na świat, prawdziwa światłość. To oznacza, że to jest ta sama światłość, którą jest Bóg Ojciec. Ta sama światłość, tą samą światłością jest Jezus. Jezus nie jest odbiciem Bożej światłości, On sam jest światłością, bo jest prawdziwą światłością, autentyczną światłością. I ta światłość przyszła na ten świat, by oświecić każdego człowieka. By oświecić ciebie i mnie. Bym ja już nie chodził więcej w ciemności. Jezus przyszedł, byś oświecić ciebie, oświecić twoje życie, byś nie chodził w ciemności. Dzisiaj w tym świadectwie widzieliśmy, jak Jezus może oświecić ci życie. Chwała Bogu, bracie, że Jezus oświecił twoje życie. Oświecił twoje życie i wielu z nas na tym miejscu. Tak jak siostra się modliła, że jak chodzi w światłości, zwycięża w walce z ciemnością, z różnymi rzeczami, z którymi musi się wzmagać w swojej rodzinie, części rodziny, która nadal chodzi w ciemności. Jezus przyszedł i dzisiaj chciałbym, żebyś przyjęła do swojego serca to Boże przesłanie, że Jezus przyszedł na ten świat jako prawdziwa Boża światłość, by oświecić ciebie. Po to, byś ty mógł świecić dalej. I kiedy Jezus mówi, wy jesteście światłością świata, to mówi właśnie do ludzi, którzy zostali przez Niego oświeceni, bo my nie możemy być sami z siebie żadną światłością, jedynie ciemnością. Każde nasze próby bez Jezusa to jest ciemność, to nie jest świecenie. To jest tak jak jakiś kaganek, z którego unosi się tylko dym. Ale kiedy jesteśmy naprawdę oświeceni przez Jezusa tą prawdziwą światłością, to my możemy świecić światłem Jezusa. I wtedy to słowo, wy jesteście światłością świata, staje się słowem prawdziwym. I my świecimy światłem Jezusa Chrystusa. Ale najpierw Jezus Chrystus musi stać się twoją osobistą światłością. Musisz zaprosić Go do swojego serca, do swojego życia. Musi rozświecić mroki twojego serca, mroki twojego życia, żeby wszystko stawało się jasne. Ja dzisiaj będę powoływał się jeszcze cały czas na to świadectwo, bo to jest niesamowite, co dzisiaj usłyszeliśmy. Czy tobie inny człowiek mówił, co ty masz robić? Dawid kręci głową. Przyszła światłość. Wyparła ciemność, zaczęła wypierać ciemność. Zobaczcie, wchodzicie do piwnicy po coś i tak po coś bierzecie latarkę czy świeczkę. Wystarczy, żeby coś znaleźć? Wystarczy. Małe światło, małe światełko i ciemności pierzchają. Kiedy się naprawdę nawracamy, kiedy przyjmujemy Jezusa do swojego serca, do swojego życia, wtedy Duch Święty mieszka w nas i zaczyna rozświetlać zakamarki naszego serca. Wszystko zaczyna inaczej wyglądać. Zaczynamy widzieć lepiej. Zaczynamy rozumieć. Duch Święty nam mówi, zaczyna powodować to, że robimy porządek w naszym sercu, w naszym życiu. Że są pewne rzeczy, które są w ciemności, zaczynają nam przeszkadzać. Wyobraźcie sobie, schodzicie do piwnicy, której nie byliście przez rok. Piwnica jest zazwyczaj niska. Chodzicie, cała głowa w pajęczynie, prawda, po ciemku. Albo gdzieś tutaj idzie, ba, w jakąś belkę. Tu jakaś noga od krzesła prosto w oko. Mówię, czemu ja nie wziąłem zapałek? Czemu nie wziąłem latarki? Ale kiedy my idziemy ze światłem do takich zakamarków, zaczynamy widzieć, aha, i tu miotłą tą pajęczynę. Dobrze, tu trzeba usunąć to. To trzeba przesunąć, bo muszę gdzieś tam dojść, bo trzeba kartofli przynieść. Kiedy światło Jezusa Chrystusa zaczyna oświecać nasze życie, w ten sposób zaczynamy postępować, zaczynamy usuwać te wszystkie przeszkody, brudy, pajęczyny, śmieci, prawda? Żeby nie było, że jakieś wiadro jest, o które się potkniemy. Kiedy przychodzi prawdziwa światłość do naszego życia, takie rzeczy zaczynają się dziać. Kiedy my idziemy do piwnicy w sposób naturalny, usuwamy te wszystkie przeszkody. Kiedy Duch Święty przychodzi, kiedy Jezus przychodzi jako światło świata do naszego życia, te ciemności zostają oświecone i w sposób naturalny, odruchowy zaczyna się porządkowanie. Tak jak to było w twoim życiu, jest w twoim życiu i wierzę w życiu każdego z nas. Kiedy przychodzi Jezus, zaczynają się wielkie porządki, tak jak my robimy na wiosnę. Po zimie, kiedy dzień jest krótki, na wiosnę dzień jest dłuższy, zaczynamy więcej widzieć. I okna jakoś brudniejsze się wydają, prawda? Na wiosnę po zimie. Jeszcze zimą to tak ten brud nie bardzo widać, ale na wiosnę, jak już słońce przyświeci, to bierzemy te wszystkie najnowocześniejsze środki i zaczynamy sprzątać. Ponieważ no, wstydzimy się, żeby no, sąsiadka jeszcze umyła, a my jeszcze nie. No, w takich rzeczy my się bardzo łatwo wstydzimy, ale często, kiedy chodzi o nasze zakamarki naszej duszy, to myślimy, że może być jak jest. Ale kiedy przychodzi Jezus Chrystus, jaka prawdziwa światłość do naszego życia, to zaczyna wszystko się zmieniać. Zaczyna oświetlać Pan Jezus swoją obecnością i zaczynają się rzeczy dziać. I takie przykłady z życia Pana Jezusa, może jeden albo dwa, jak to było. Kiedyś Pan Jezus udał się na Górę Oliwną, zjawił się w świątyni, ludzie przyszli do Niego, Pan Jezus ich nauczał. A faryzeusze przyłapali kobietę, znaczy nie przyłapali, ale przyprowadzili do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i postawili ją pośrodku. I powiedzieli: nauczycielu, przyprowadziliśmy Ci kobietę przyłapaną na jawnym cudzołóstwie, Mojżesz kazał nam w zakonie takie kamienować, a Ty co powiesz? A Jezus nic nie powiedział. Schylił się, zaczął pisać palcem po ziemi, a oni go dalej pytali: no musisz coś z tym zrobić, Mojżesz kazał nam takie kobiety kamienować. A Jezus pisał palcem po ziemi. A później powiedział tak: podniósł się i rzekł: kto jest z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nim kamieniem. I znowu zaczął pisać po ziemi. I dalej czytamy o tym, że ruszyło ich sumienie. I zaczęli jeden po drugim wychodzić, poczynając od najstarszych, kończąc na najmłodszych. I nikt nie rzucił w tę kobietę kamieni. Jezus podniósł się i powiedział do tej kobiety: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona powiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: ja cię nie potępiam, idź i odtąd już więcej nie grzesz. Niektórzy biorą ten przykład i mówią: bracie, Jezus nikogo nie potępił. Pamiętasz tę kobietę przełapaną na cudzołóstwie? Jezus jej nie potępił. Powiedział: ja ciebie nie potępiam. Dlaczego Jezus jej nie potępił? Bo ją już zakon potępił. Prawo. Prawo mojżeszowe kazało takie kamienować. I ona została już skazana przez prawo. Prawda? Czyli nie trzeba jeszcze raz oskarżać za ten sam czyn. Prawo jest jasne. Ona jest winna śmierci. Jezus z tym nie dyskutował. Tylko Pan Jezus powiedział do tych oskarżycieli: mówię, okej, jeżeli jesteście bez grzechu, to rzucajcie. I ruszyło ich sumienie. Bo każdy miał coś na sumieniu. Nie ma człowieka, który nie ma niczego na sumieniu. Oni też mieli na sumieniu. I Jezus powiedział: nie rzucili w ciebie kamieniem. A więc ja nie potępiam ciebie, bo ty zostałaś potępiona już przez zakon, ale co powiedział? Idź i więcej nie grzesz. Idź i więcej nie grzesz, powiedział. Idź i odtąd już więcej nie grzesz. To jest przesłanie Jezusa. Nie żeby rzucić kamieniem, żeby zabić grzesznika, bo jak umrze, to będzie potępiona, nie, przez swoje grzechy. Ale idź i więcej nie grzesz. I werset 12, bo to jest z Ewangelii Jana z rozdziału 8, Jezus przemówił do tych ludzi, którzy słuchali tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Kiedy przyszła prawdziwa światłość, przyszedł Pan Jezus. On zmienił podejście do prawa w ten sposób, że nie to, że on jest ponad prawem, że nie respektuje prawa Mojżesza, bo on je respektował, ale on przyniósł co? Przyniósł zbawienie. Powiedział: idź i więcej nie grzesz. To jest działanie prawdziwego światła Jezusa Chrystusa, który przynosi uwolnienie od grzechu i prawdziwe napomnienie. Mówię: idź i więcej nie grzesz. Nie cudzołóż więcej. Nie cudzołóż więcej. Daje ci wolność od tego. Według prawa powinnaś nie żyć. Kamienie powinny spaść na ciebie. Ale ja ci daję prawo do życia jako światłość, prawdziwa światłość, która przychodzi od Boga. I dzisiaj tak samo. Każdy z nas może korzystać z tego prawa łaski Jezusa Chrystusa. Bo według prawa, według Bożych standardów wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Tak mówi Słowo Boże? Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ja nie jestem sprawiedliwy, ty nie jesteś sprawiedliwy. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Ale usprawiedliwienie przyszło za darmo z łaski przez Jezusa Chrystusa. I każdy, kto przyjmuje Jezusa, jest usprawiedliwiony. I Pan Jezus mówi, idź i odtąd więcej nie grzesz. Idź i nie rób tego, co robiłeś. A będziesz żył. I to jest właśnie to jedno działanie światła, którym jest Jezus. Przynoszenie prawdziwej wolności. Przynoszenie życia zamiast śmierci. Zamiast śmierci z powodu grzechów, życie i zmianę życia, by już więcej nie grzeszyć, by nie robić tego. Tak jak słyszeliśmy świadectwie, ja już nie robię tego, co robiłem. Paliłem przez 20 czy ileś lat, nie palę już. Nie muszę tego robić, nie czuję przymusu, Bóg mi to zabrał. I wiele, wiele innych rzeczy. Tak działa światłość. Tak działa Jezus Chrystus. Tak działa prawdziwa światłość. Ona przynosi uwolnienie. Uwolnienie z pętów szatana. Bo pęta szatana to jest ciemność, której on każe chodzić wielu, wielu, wielu ludziom. Być może tobie spętał ciebie szatan i każe ci chodzić w tej ciemności. Mówi, ty musisz tak robić. Ty musisz tak żyć. Nie możesz się od tego uwolnić. Ale Jezus przychodzi i on jest tą światłością świata i daje tę prawdziwą światłość. Światłość do twojego życia. Inny przykład życia Pana Jezusa mówi o tym, że tam, gdzie jest prawdziwa światłość, Jezus Chrystus, tam jest uzdrowienie. Pan Jezus kiedyś powiedział tak, póki jestem na świecie, jestem światłością świata. I muszę działać, bo póki ja jestem już światłość, to jest czas mojego działania. I po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny uczynił błoto, nałożył na oczy ślepego i powiedział, idź obmyj się. Ten ślepy odszedł, obmył się i odzyskał wzrok. Tam, gdzie jest światłość Jezusa Chrystusa, tam jest uwolnienie, tam jest uzdrowienie. Tam jest zupełnie inna Boża rzeczywistość, która nie przystaje do standardów tego świata. Apostołowie funkcjonowali właśnie w tej rzeczywistości, w tej światłości, którą był tym Jezus Chrystus. I tak działali cały czas. Tak jak Jezus, tak i oni działali. A więc tam, gdzie jest Jezus, tam jest światłość, tam jest prawdziwa światłość. Tą światłością jest Ewangelia, którą głosimy o Panu Jezusie. To jest Jego działanie, to jest przebaczenie grzechów. Z naciskiem idź i więcej nie grzesz. To jest nacisk Pana Jezusa. I także przynoszenie Bożego uzdrowienia. Otwórzmy na koniec list do Efezjan, rozdział 5. List do Efezjan, rozdział 5. Powiedziałem, że skończę o 12 i skończę. Rozdział 5 listu do Efezjan. To pierwszy znajdzie, niech poda stronę. Jeszcze raz proszę podać.
1265.
Od wersetu ósmego przeczytamy. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Tu apostoł Paweł mówi do wierzących wierzących w Efezie. Słuchajcie, byliście ciemnością. Ja też byłem ciemnością. Znamy świadectwo apostoła Pawła, jak on był ciemnością, co on robił przed nawróceniem. A mówi, ale teraz jesteście światłością w Panu. Światłością możemy być tylko w Jezusie Chrystusie, tylko przez Niego. I ta światłość Jezusa Chrystusa, obecność Ducha Świętego w nas zobowiązuje nas do czegoś. Do postępowania jako dzieci światłości. I dalej mówi, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. I dalej mówi, dochodźcie do tego, co jest miłe świat, miłe Panu. To są właśnie te praktyczne rzeczy. Niektórzy muszą nas opuścić. Trudno. A więc postępujcie jako dzieci światłości. I dalej jest wymienione, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Czyli dążcie do tego, co jest miłe Panu. Dążcie do tego, co się Bogu podoba. To jest właśnie chodzenie w światłości. I konkretnie, nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale raczej karćcie. bezowocne uczynki ciemności, uczynki diabelskie, uczynki tego świata. Po prostu mamy je karcić. Karcić w sobie przede wszystkim. Przede wszystkim mamy ze sobą robić porządek, a dopiero później patrzeć na innych, tak? Żeby nie było, że zajmiemy się źdźbłem w oku, piaskiem w oku Kazimierza, a w naszym oku jest kamień taki, głaz, prawda? A my tego nie wyjmujemy, że to no Kazimierz, ty tam masz taką drobinkę. Mówię, oj, to się Bogu nie podoba. Kazimierz patrzy, mówi, chłopie, mówi, twojego oka to już nie widać, taki kamień masz. To jest właśnie to źdźbło, nie, i ta belka wokół, prawda? A więc przede wszystkim te uczynki ciemności, czyli uczynki diabelskie, my mamy sami w sobie karcić przez Słowo Boże. Mamy walczyć z tym. I apostoł Paweł mówi, bo nawet wstyd, co się potajemnie wśród nich dzieje. Prawda? Apostoł Paweł mówi, że w zborze w Efezie potajemnie dzieją się takie rzeczy, że nawet wstyd o tym mówić publicznie. Patrzmy na nasze serce, na nasze życie. Ale dalej mówi, wszystko dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Jak bierzemy światło, którym jest Jezus Chrystus, wszystko wychodzi na jaw. Wszystko widać w tej piwnicy. I wszystko to, co nam przeszkadza w piwnicy, usuwamy na bok. Bo sobie krzywdę zrobimy. Nabijemy guza, oko wybijemy, nogę złamiemy. I to w sensie duchowym to wszystko jest potępienia godne. Te rzeczy, które są w ciemności. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. I dalej, baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Jak sobie radzić, żeby być tym światłem? Co należy robić? Jest taka jedna doskonała rzecz, o której Salomon już mówił w przypowieściach i mówił tak o Słowie Bożym. Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem, drogą życia zaś są napomnienia do karności. Przykazania Pańskie, Słowo Boże jest jak pochodnia, która oświeca. Nauka Słowa Bożego, nauka, którą otrzymujemy z kazalnicy, z ust pastora, z ust tych, którzy tu stoją, przez świadectwo, przez wszystko jest światłem. To wszystko to jest, działa jak światło, które rozprasza wszelką ciemność. A w psalmie 119 Dawid mówi tak, Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Boże Słowo. Słowo Boże to jest jak pochodnia, jak lampa, jak latarka, z którą idziemy tam, gdzie nie ma światła, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Dlatego cały czas to Słowo Boże niech będzie tym, co oświetla nam nasze życie. I niech imię Pana będzie błogosławione. Jezus mówi do ludzi, jeszcze raz na koniec ten werset z Ewangelii Marka. Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. Ja byłem tą światłością, będąc na ziemi. Teraz wy jesteście. My jesteśmy jako dzieci Boże, jako Kościół, światłością dla świata. Nie dla siebie nawzajem. Dla świata. Bo ten świat jest gdzie? W ciemności. I Pan Jezus mówi, nie może się miasto ukryć, które jest położone na górze. Miasto, które jest położone na górze, widać w dzień, widać w nocy, bo światła są zapalone. Światło, jak zapalimy świecę, nie stawiamy jej pod stołem. Gdzie stawiamy? Na stole. I dopiero na świecie. Tak samo my, jako ludzie wierzący, jest nas Boże życie, jest nas Boże światło. My nie mamy się schować, my nie mamy się ukryć. My nie mamy, mówię, Panie Jezu, Ty mnie zbawiłeś, ale teraz pozwól mi się tak ukryć, żeby nikt mnie nie widział. Prawda? To nie o to chodzi. Ja mam stanąć, ja mam być tym światłem, które będzie miało wpływ na rzeczywistość wokół mnie. To światło jest na świeczniku i świecą wszystkim, którzy są w domu. Siostro i bracie, jeżeli w domu jesteś jedyną osobą wierzącą, to bądź Bożym światłem. Niech ludzie widzą, niech twoi domownicy widzą twoją światłość, światłość Jezusa Chrystusa. To Boże odbicie. Wiecie, kiedy Mojżesz był na górze Pana, przebywał z Bogiem, a Bóg tam świecił, tam były grzmoty, tam było światłość i kiedy zszedł z tej góry, to jak jego oblicze wyglądało? Jaśniało. I to nie było światło Mojżesza, to było światło Bożej obecności, Bożej chwały w jego życiu. Prawda? Ludzie aż nie mogli patrzeć, mówi Mojżeszu, weź założ przesłonę na swoją twarz. My nie możemy patrzeć na tą Bożą chwałę, której ty jesteś odbiciem, bo jesteśmy niegodni. Dlatego kiedy my pielęgnujemy to światło, kiedy nasze życie oświetla Boże Słowo, kiedy nasze Boże Słowo jest pochodnią dla naszych stóp, to ludzie będą widzieć to, kim my jesteśmy, jacy my jesteśmy. Naprawdę. Będą widzieć. A może widzą ciemność? To trzeba się zastanowić. Jeżeli widzą nas ciemność i mówią, ty jesteś taki sam, a nawet gorszy niż byłeś przed nawróceniem, to trzeba troszeczkę się zastanowić nad swoim życiem i nad tym, co we mnie tak naprawdę świeci. Bo tutaj jest napisane, że świeci wszystkim, którzy są w domu. A więc módl się dzisiaj, drogi siostro, drogi bracie, jeżeli jesteś tą jedyną osobą, która jest w domu, osobą wierzącą, módl się o to, żeby być tym światłem, żeby ludzie widzieli to Boże światło, światło Jezusa w Chrystusie, światło Jezusa Chrystusa. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Żeby ludzie widzieli wasze dobre uczynki, wasze dobre życie, nowe życie, życie prawdziwe, autentyczne w Jezusie Chrystusie, życie przemienione. To jest największe świadectwo. To jest przemienione nasze życie, które jest ważniejsze niż 1000 słów. 1000 słów. Ktoś kiedyś powiedział, że jeden obraz to jest tak jak wypowiedzenie 1000 słów. A my jesteśmy tym obrazem, odbiciem Jezusa Chrystusa. I kiedy ludzie w nas to widzą, kiedy najbliżsi w nas to widzą, to nadejdzie taki dzień, że oni też zapragną chwalić Ojca, który jest w niebie. Zapragną mieć Boga za swojego Ojca. Nie Boga jako Boga, ale Boga za swojego prawdziwego Ojca. Przez Jezusa Chrystusa, który może stać się osobistym Panem i Zbawicielem. Niech Bóg nam błogosławi, niech Bóg nas posili, niech da nam siły, niech da nam radości, niech da nam możliwości, by świecić zawsze światłem Jezusa Chrystusa. Amen.